jak wygląda projekt Big Data, jak mogą wyglądać pierwsze chwile, jak się przygotować do takiego projektu. O tym w dzisiejszym odcinku, odcinku numer 30 Big Data po polsku. Zapraszam serdecznie.
Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie, jak działa świat, który, jak wiadomo, zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Jesteś w dobrym miejscu, jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału i to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Riotech Data Factory, firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę.
Pamiętam swój pierwszy projekt Big Data, to było ponad 5 lat temu i to nie był pierwszy mój projekt w IT, ale to był mój pierwszy projekt jako inżyniera Big Data. Ja się najpierw przygotowywałem do tej roli, no tak w swoim własnym zakresie, najpierw po godzinach, później już w całości poświęcając czas tylko na przygotowania, ale jednak ciągle było to w swoim własnym zakresie i przyszedł czas na projekt komercyjny. I ponieważ ja miałem już wcześniej pewne doświadczenie kilkuletnie w pracy w IT, ale w branży aplikacji webowych, mogłem mieć pewne porównanie. W wymiarze takim technicznym, organizacyjnym wiedziałem już mniej więcej z czym się je różne rzeczy, ale i tak projekt, do którego trafiłem, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie właśnie swoim ogromem rozmachem, tym ile było rzeczy do zrobienia, jak było dużo rzeczy do ogarnięcia, jak duża była złożoność zarówno jeśli chodzi o kod, o logikę, jeśli chodzi o organizację repozytoriów chociażby, i czułem się w tym bardzo, bardzo mocno zagubiony. I to pomimo, a może nawet dlatego, że wcześniej byłem w innych projektach. Pomimo dlatego, że no, siłą rzeczy wiedziałem już, co to jest repozytorium, wiedziałem, jak wygląda Scrum i tak dalej, ale może właśnie dlatego czułem się tym bardziej zagubiony, że miałem przekonanie, że wchodzę w coś, co jest mi chociaż trochę znane, a jednak okazało się, że przerasta to bardzo mocno moje wcześniejsze czy to oczekiwania, czy jakieś nadzieje na to, że uda mi się to zrozumieć dość szybko. Tym większy był mój problem, że dość szybko zorientowałem się, że do tej całej złożności, która była o rzędy wielkości większa w każdym wymiarze niż we wcześniejszej mojej pracy w branży aplikacji webowych. Dla porównania, w branży aplikacji webowych miałem na przykład jedno repozytorium, z którego brałem kod. Tutaj miałem kilka repozytoriów i w ramach każdego z nich mogłem mieć po nawet kilkanaście projektów. No, mimo wszystko, mimo że to samo w sobie już było pewnym problemem, to jeszcze dokładało swoje trzy grosze fakt, że do ogromnej złożoności w każdym aspekcie dochodził często po prostu zwykły chaos organizacyjny i chociażby tak drobna rzecz jak źle opisane zadanie, które dla osoby początkującej, dla osoby, która stara się rozeznać w projekcie, potrafi być czymś zabójczym. Pamiętam pierwsze swoje zadanie, w którym miałem niby zrobić coś prostego, ale Po pierwsze, okazało się, że to coś prostego to no wcale nie jest aż takie proste. Po drugie, okazało się, że zadanie było opisane w taki sposób, że było zrozumiałe tylko dla osoby, która to opisywała. Po trzecie, okazało się, że podlinkowany Excel, który był miał właśnie wesprzeć tą treść zadania, był innym Excelem niż to, co miało być. Czyli został podlinkowany zły arkusz i osoba, która tworzyła zadanie, pojechała na urlop, więc nie było się też kogo spytać. I to były moje początki. Może nie było zbyt różowo, ale jeżeli ja dałem radę jakoś się w tym odnaleźć, to z całą pewnością ty też dasz radę się odnaleźć w każdym nowym projekcie. I dzisiaj chcę ci opowiedzieć na bazie tamtych doświadczeń, na bazie doświadczeń z kolejnych projektów, na co zwrócić uwagę, żeby nie mieć tego typu problemów, żeby wejść w projekt dość gładko i żeby pierwsze dni, może nawet tygodnie, spowodowały, że będziesz znakomitym członkiem zespołu, bardzo wartościowym i że szybko przejdziesz od pozycji kogoś, kto stara się jakkolwiek odnaleźć i przeżyć, do pozycji kogoś, kto trzyma pewnie lejce, trzyma pewnie swój los w tym projekcie i bardzo, bardzo mocno pomaga rozwijać produkt. Tego ci życzę i dzisiaj mam nadzieję, dzięki moim podpowiedziom, te początki będą dla ciebie dużo, dużo prostsze niż w moim pierwszym projekcie i nie tylko zresztą w pierwszym, bo w kilku kolejnych też. Od razu powiem też, że mimo, że to jest to, co te słowa dzisiaj kieruję do ludzi, którzy wchodzą do projektu, to jeżeli siedzisz już w projekcie i jesteś już w nim od jakiegoś czasu, to bardzo ci się to przyda, ponieważ będzie to odbiciem lustrzanym tego, jak moim zdaniem powinien wyglądać proces onboardingu, czyli proces wprowadzania nowej osoby na pokład, wprowadzania nowej osoby do projektu. Po prostu moim zdaniem te punkty, które tu wymienię, są bardzo mogą pomóc w przyjęciu nowego człowieka i jeżeli zastosujesz się do nich i to możesz zbudować bardzo fajną procedurę onboardingową. Ja zresztą, bazując na podobnych punkcikach, w kilku projektach przygotowywałem takie procedury onboardingowe z sukcesem, także do boju. Ale zanim zaczniemy, to chciałbym powiedzieć krótko, jakie możemy w ogóle rodzaje projektów w Big Data znaleźć. I to dosłownie kilkanaście zdań na ten temat, bo raczej chcę, żeby ten odcinek był przeznaczony dla osób, które no właśnie będą niedługo w projekcie i zastanawiają się, jak tutaj przeżyć, jak się odnaleźć, jak być wydajnym, skutecznym, efektywnym, ale jednak fajnie taki wstęp też będzie zrobić. Na temat tego, jak może wyglądać praca w Big Data, tak już od strony operacyjnej, od środka, zrobimy sobie kiedyś inny odcinek. Jeżeli będzie oczywiście zapotrzebowanie, napisz w komentarzu, jeżeli słuchasz na platformie, która tego typu komentarz udostępnia, taką możliwość. I jak już jesteśmy przy platformie, to chciałbym też zachęcić i zaprosić cię do subskrypcji. Do subskrypcji kanału, do polubienia tego odcinka, jeżeli jesteś na YouTubie, do ocenienia podcastu, jeżeli jesteś na Spotify lub jakiejkolwiek innej platformie podcastowej. Przy okazji przypominam też, że słuchając ten podcast, masz możliwość skorzystania z kodu Big Data po polsku pisane razem na 10% zniżki na każdy produkt Riotech Data Factory z kursem Fundament Apache Spark na czele. Tak więc możesz zaoszczędzić bardzo, bardzo dużo. Wejdź na akademia-bigdata.pl. To jest po prostu taka platformka dla na potrzeby kursów, przede wszystkim kursu Fundament Apache Spark, jeżeli Cię to interesuje. No, jeżeli interesuje Cię mentoring, tam też możesz na pierwszy miesiąc zdobyć 10% zniżki. Jeszcze raz, kod to Big Data po polsku, pisane razem. A my wracamy i od razu mówię tak. Rodzaje projektów w Big Data. Jak, z czym możesz się zetknąć? Ja uważam, że są dwa, ewentualnie trzy rodzaje projektów, które możemy wyróżnić. Pewnie dałoby się więcej, ale sądzę, że te dwa, trzy są najbardziej takie wyraziste. Pierwszy to dojrzałe projekty, do których wchodzimy, które już funkcjonują od jakiegoś czasu i są rozwojowe, czyli wiemy, w jakim kierunku się rozwijamy, wiemy, że ten produkt ma jakieś określoną wizję, no i pracujemy. To jest taka robota bardzo dojrzała, często z dobrze ułożoną architekturą, z dobrze ułożoną organizacją pracy. I wdrażamy. Tutaj zarówno mogą Ci się trafić zadania z zakresu dodawania nowych funkcjonalności, jak i poprawiania starych oraz utrzymywania oczywiście już funkcjonującej platformy. Drugi rodzaj projektów to są projekty, które już są głównie w tak zwanym maintenance, czyli na utrzymaniu. Czyli nie skupiamy się na tym, żeby dodawać nowe jakieś feature'y, nie skupiamy się na tym, żeby dodawać nowe funkcjonalności, nowe świecidełka, żeby jakoś rozwijać ten projekt. Projekt uznajemy za stabilny i przede wszystkim zależy nam na tym, żeby on się nie wykrzaczał. Zależy nam na tym, żeby użytkownik nie miał błędów, żeby użytkownik nie generował błędów, a jeżeli takie się zdarzą, to żeby je bardzo, bardzo szybko naprawiać. To jest maintenance. I te dwa projekty często funkcjonują równolegle w ramach jednego dużego projektu. To znaczy mamy platformę, która działa, jest dojrzała, ale się rozwija i jest zespół maintenance'u często. I jest zespół deweloperski, który dba o rozwój. I to można powiedzieć, że jest jeden. Możemy to scalić w jeden dojrzały produkt z bardzo rozbudowaną organizacją, zespołu z bardzo dużo rozbudowaną organizacją projektową i na przeciwległym biegunie leży coś, co nazywa się POC, czyli POC, czyli Proof of Concept, a po polsku prototyp projektu, produktu. Na czym to polega? Przychodzi do nas firma mówi: słuchajcie, chcemy zrobić tu jakiś produkt, załóżmy nową aplikację finansową, analityczną i mamy na to bardzo duży pomysł, mamy na to też duży budżet, ale chcemy najpierw wiedzieć, że to ma sens, czy jesteśmy gotowi wyłożyć 10 milionów złotych, żeby zbudować taki duży system analityczny, ale chcemy w ogóle zobaczyć, czy to się opłaca, czy to się da, więc zróbcie dla nas taki prototyp, macie 3 miesiące, po 3 miesiącach jesteśmy gotowi wywalić 100 tysięcy złotych, żeby zobaczyć konkretny efekt, czy to się da zrobić na jakimś mniejszym aspekcie, na jakiejś mniejszej próbce. I to są POCE tak zwane. I ja przyznam szczerze, POCE to jest mój ulubiony rodzaj projektów, dlatego że tam ta inwencja twórcza, inicjatywność jest na znacznie, znacznie wyższym poziomie. My mamy wpływ na dużo większym poziomie niż w tamtych projektach i takie projekty mają często takiego ducha przygody. Staramy się po prostu coś dowieść, staramy się sprawdzić, zbudować jakiś produkt i on nie musi być idealny, ale budujemy go od zera. I to jest naprawdę fajne. Jednocześnie mamy kontakt z klientem, nasze zdanie się liczy, zespół jest dużo bardziej zwinny, mniejszy nakład takiej organizacji pracy. No i właśnie, no i możemy eksperymentować, możemy testować różne rzeczy, bo najważniejsze to przetestować, czy się da zrealizować jakąś wizję. Więc ja osobiście POCE uwielbiam. A jeszcze jedna jest rzecz, POCE trwają dużo krócej, no bo te dojrzałe projekty to jest często never ending story, czyli my możemy po prostu w nich siedzieć i rok, dwa, pięć lat, dziesięć lat i może komuś to odpowiadać, ja nie mówię, że nie, ale ja osobiście bardzo cenię sobie projekty, które są krótkie, kilkumiesięczne, bo ja mogę zobaczyć wtedy pewien kawałek rzeczywistości od A do, może nie do Z, ale na pewno w sporej mierze i pójść dalej. I to jest fajne. Także ja osobiście POCE bardzo lubię. Ale każdy może mieć oczywiście osobno. Natomiast zakładamy, jeśli chcemy wejść do projektu, to zakładamy, że mówimy o projekcie, który jest właśnie dojrzały. Czyli dzisiaj nie mówię o proof of concept. Dzisiaj mówię o tym, jak kiedy wchodzimy do projektu, który już od jakiegoś czasu funkcjonuje, istnieje i my tylko wchodzimy, żeby go wesprzeć, żeby rozwijać go wspólnie z nowymi kolegami i koleżankami. Jak się do tego przygotować? Mam listę, możesz sobie ją później odhaczyć. Mam tutaj, wypisałem sobie to na kartce. Właśnie na tej, którą teraz słyszysz. Ale przepiszę ci ją w notatkach albo w podlinkowanym artykule. Postaram się wszystkie punkciki zawrzeć, tak żebyś mógł albo mogła wejść do projektu i sobie odhaczać punkt po punkcie. No to pierwsza rzecz, jak się przygotować do wejścia? Gdy wchodzimy, bardzo ważne jest, uwaga, podejście. To, jakie masz podejście do nowego projektu, jaki masz czas, jak podchodzisz do swojego czasu w tym projekcie, jak podchodzisz do siebie samego czy siebie samej. O co chodzi? Jeżeli siedzisz już w projekcie jakiś czas, 2-3 lata, to jest znakomity sposób, żeby się rozleniwić. I jeżeli potem wchodzimy do nowego projektu, to często taką siłą bezwładności chcemy dalej być rozleniwieni. Tymczasem pierwsze dni i tygodnie warto nabrać pełnej mobilizacji. Przez ten czas warto się zawziąć w sobie, odłożyć komórkę na bok, odłożyć media społecznościowe na bok i skupić się w 100% na projekcie. Do tego, do takiej solidnej mobilizacji dorzucić bardzo daleko idącą pokorę, ponieważ musimy założyć, że dużo rzeczy nie będziemy wiedzieli, że będziemy musieli pytać ludzi, że będziemy musieli przyznawać przed sobą, że nie, po prostu nie czajmy tego, nie czajmy tamtego. I pokora się tu bardzo przyda. Dodatkowo cierpliwość, bo wiele rzeczy w dojrzałych projektach idzie bardzo wolno. Czasami kwestie dostępów i tak dalej, to idzie wolno, więc cierpliwość to jest kolejny punkt podejścia. I ciekawość świata, ciekawość projektu, bo to nam pomoże w eksploracji. Czyli nie chodzi tylko o to, żeby przeczytać, odwalić i uznać, że się czegoś tam nauczyłem. Chodzi o to, żeby dociekać, sprawdzać, testować, eksperymentować, pytać. Jak już mamy odpowiednie podejście, to wchodzimy w konkrety. I co jest ważne, zaraz jak wyjdziemy, warto zadać kilka pytań i zacząć poznawać metodycznie to, jak jest zbudowany projekt. I tu polecam drogę od ogółu do szczegółu, czyli przede wszystkim pytamy się o cel projektu, taki ogólny, co my tu robimy, tak? Bo jak rozmawiamy z inżynierami danych, z programistami, to my mamy często takie podejście, że taką manierę, że wchodzimy od razu w techniczny detal. Tymczasem warto zacząć od tego, po co my w ogóle siadamy do tego projektu, co jest jego celem, dlaczego on powstał, jaką my niesiemy za sobą misję albo co my chcemy dostarczyć, dlaczego my to chcemy dostarczyć. Jak już mamy cel, to warto przysiąść do dwóch rzeczy, czyli organizacji pracy. Spytajmy, jakie są zespoły, czy może to jest jeden zespół, ale może jest kilka zespołów, za co my odpowiadamy dokładnie, czym się różnimy między sobą, czy są jakieś spotkania całego projektu, co ile są te spotkania, tak, żeby ogólnie mieć świadomość miejsca w projekcie. I architektura, czyli wchodzimy w zrozumienie tego, jaki jest ten projekt od strony technicznej, ale nie wchodzimy jeszcze w kod, tylko najpierw patrzymy z lotu ptaka na architekturę. Od ogółu do szczegółu. Dopytujemy ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, żeby wyjaśnili, ok, to dane idą z tego miejsca, przez ten projekt, przez ten endpoint, przez te joby, które coś mają zrobić, przechodzą dalej i dalej, i robią to, i robią tamto. I nie musimy na razie wnikać, jak to robią. Dla nas najważniejsze jest to, że mamy te moduły, wiemy, skąd dane przychodzą, dokąd zmierzają i jak to się dzieje, czy tam jest jakiś orkiestrator, czy coś. Więc na razie z lotu ptaka. I dopiero jak poznamy całość, to zagłębiamy się w poszczególne moduły, czyli schodzimy, dobra, to już wiem, skąd dane przychodzą, to i pierwszy krok to na przykład gdzieś tam jest walidacja, to pytanie, w jakim repozytorium robimy tą walidację, jakie zasady kierują walidacją i tak dalej. I w ten sposób schodzimy od samego ogółu, dzięki czemu wiemy, jaki jest sens projektu, schodzimy do szczegółu i poznajemy detale, już mając świadomość ogólnych mechanizmów, więc dużo łatwiej się uczymy. Kiedy się uczymy, to warto dość szybko wejść w pierwszy task, czyli no właśnie, dość szybko, ale nie za szybko. Czyli to nie jest tak, że powinniśmy od razu zostać rzuceni w wir, rzuceni na głęboką wodę. Jestem przeciwny czemuś takiemu, ale jeżeli już poznaliśmy trochę i wiemy, że jest coś takiego jak walidacja, może jest coś takiego jak jakiś processing, jakieś oczyszczanie, później jakieś, nie wiem, przetwarzanie danych, wysyłanie do analityki, to okej, to może skupmy się teraz na walidacji i ja poproszę krok w takim razie, który coś mi pokaże w tym, zadanie, które mi pokaże coś w tym kroku. I ja chcę zmienić zasadę walidacji z jakiejś na jakąś. Nawet jeśli nie dodamy tego do repozytorium finalnie, to ja chcę coś zmienić, żeby zobaczyć, jak to działa. I przejść przez cały proces tworzenia taska. Tak. I to jest ważne, żeby szybko, ale nie za szybko wejść w taska i ubrudzić sobie ręce. Ale żeby ubrudzić sobie ręce, to kolejny punkt. Najpierw musimy dostać dostępy do kluczowych rzeczy. I o to warto zawalczyć już pierwszego dnia, spytać się, czy wszystkie dostępy są wysłane. Czy ja muszę coś jeszcze zrobić? Jeżeli są wysłane, to czy mogę gdzieś monitorować postęp tych requestów o dostępy dla mnie i tak dalej. Chodzi o to, żeby się nie okazało, że po dwóch, trzech tygodniach, pięciu tygodniach ciągle nie masz dostępu do kluczowych elementów infrastruktury. Jeżeli mamy dostępy, wiemy, jak jest zbudowany projekt od strony organizacyjnej, wiemy, jaka jest architektura, jakie są poszczególne moduły, to wtedy warto co zrobić? Wydusić listę odnośników konkretnych, odnośników, jakichś linków do środowisk, po pierwsze, do repozytoriów, jeżeli mamy jakieś storage, to do storage'ów, jeżeli mamy jakieś instancje sparkowe, na przykład, to do sparka, tak, do wszystkich tych miejsc, z których będziemy korzystać, wymusić linki, wymusić adresy, jak mogę się tam dostać. Czy muszę mieć jakieś oprogramowanie, żeby się gdzieś dostać? Może wystarczy przeglądarka. Więc to bardzo polecam. Lista odnośników do środowisk, do repozytoriów, do storage'y. To jest bardzo fajna, przydatna rzecz, bo nie musimy się później znowu pytać ludzi i denerwować ich głupimi pytaniami. Dalej, jak już mowa była o organizacji pracy takiej ogólnoprojektowej, to pytanie, jaka jest procedura pracy na Gicie i jaka jest procedura pracy ze środowiskami, bo no w jaki sposób robimy sobie pull requesty, czy mamy konwencję zapisywania commitów, czy integruje nam się Git z Jira, jak wygląda CI/CD deployment. To są rzeczy, które warto wiedzieć, a nie dowiadywać się w trakcie, w biegu. Bardzo taka praktyczna, techniczna rzecz, następny punkt, to dobre poznanie orkiestratora. W ogromnej liczbie projektów big data'owych znajdziemy jakąś formę orkiestracji, czyli mamy sobie technologię, mamy aplikację, czy też jakąś usługę w ogóle, która nam orkiestruje zadaniami. Czyli my mamy, napisaliśmy sobie kod, super, że napisaliśmy kod, który wciąga dane, no ale kiedy on ma zostać uruchomiony? I czy jak skończy być uruchamiany, to czy mamy kolejny krok wykonać, a potem kolejny i kolejny? Tym wszystkim zajmuje się orkiestrator i on pełni poniekąd funkcję centralnego miejsca systemu, więc można tam zajrzeć i na jego bazie jeszcze raz przemyśleć sobie architekturę i sprawdzić, co już wiem z tego orkiestratora, a czego nie wiem. I żeby wiedzieć albo nie, to trzeba się spytać. I tutaj jest kolejny punkt, lista osób i ich kompetencji. Czyli my bierzemy sobie, mamy, nie wiem, 6 osób w zespole, do którego trafiliśmy, a wiemy, że 3 są bardzo doświadczone i, no i zasadniczo po prostu ogarniają dużo rzeczy. Ale każda ma inne kompetencje. Jedna jest od jakichś kwestii bardziej administracyjnych, druga ogarnia bardzo wyspecjalizowany obszar programistyczny, trzecia jakieś tam inne rzeczy bardziej, nie wiem. Zajmuje się zwykle dostępami i tak dalej. To fajnie byłoby od początku mieć spisane dobrze. Zenek robi właśnie, jest specem od kroków walidacji, a Andrew jest specem od tego, od transformacji, a Julia jest ekspertką od czyszczenia danych i tak dalej, tak? Więc to są, no to jest coś, co bardzo rzadko się robi, a my na przykład w jednym z projektów ja zaproponowałem, żeby wysłać na początku taki liścik i opisać, kto jest kim w zespole i czym umie i lubi się zajmować. Jak już mamy całą tą wiedzę, to fajnie byłoby sobie rozpisać case studies, czyli konkretne jakieś case'y, konkretne ścieżki, jak jakiś element mógłby się zachować, jak jakiś task mógłby zostać zrealizowany i warto, żebyśmy my spróbowali to rozpisać samodzielnie, czyli dostajemy dane, skąd one się biorą i co się z nimi dalej dzieje i mamy taki case i staramy się przejść razem z już z wiedzą, którą mamy. I teraz, jak już jak to przechodzimy, to nam się rodzi dużo pytań. Okej, ale to powinno zostać jakoś przetransformowane, czy nie? A tamte dane powinny zostać przekopiowane, czy po prostu zmieniony jakiś ten symlink? I dużo rzeczy zacznie nam wychodzić dopiero, jak zrobimy case studies, czyli jak zejdziemy na poziom konkretu. I ostatnią rzecz, którą chciałem się podzielić, to jest wizja rozwoju. Teraz wróć sobie do początku, jak już wiesz, po co jest projekt, i zadaj sobie pytanie, jaka jest wizja rozwoju? To jest test, czy rozumiem, o co chodzi w projekcie, oraz to jest test pod tytułem, ile roboty jeszcze przed nami. Bo jak ja wiem, o co chodzi, a i znam wizję, to mogę sobie oszacować, o, tam jesteśmy na początku dopiero, tak? Albo to jest bardzo dziwne, bo ten projekt będzie zmierzał w zupełnie innym kierunku. Ale warto sobie coś takiego zrobić. No dobrze, to sądzę, że to tyle, jeśli chodzi o moją checklistę. Możesz sobie ją spisać, a możesz się nią też podzielić z innymi. Tak jak powiedziałem, jeśli masz projekt, to warto na tej bazie przygotować onboarding. Ja zapewniam, że nowe osoby to docenią. Daj znać mi albo w komentarzu, czy masz już za sobą pierwszy projekt, czy zbliżasz się do niego. Mam nadzieję, że tak. A jeżeli potrzebujesz w ogóle wsparcia w Big Data, takim ogólnym, dopiero zaczynasz i chcesz wejść do tej branży albo się rozeznać w niej, to zapraszam do newslettera na szlaku Big Data, gdzie bardzo dużo rzeczy jest, e-book jest, wprowadzający kurs mailowy, gdzie co tydzień opisuję Ci, jak konkretny aspekt Big Data wygląda. Jest możliwość kontaktu ze mną takiego bezpośredniego. No jest sporo rzeczy, naprawdę sporo rzeczy, więc zapraszam na newsletter na szlaku Big Data. Newsletterowcy są priorytetowo traktowani we wszystkim u nas. I jeżeli to Ci nie wystarczy, to zapraszam również na mentoring. Właśnie dzisiaj opublikowałem na LinkedInie, dzisiaj kiedy to nagrywam, opublikowałem na LinkedInie wypowiedź Michała, który niedawno skończył mentoring, bo dostał się do czego? Do projektu wymarzonego, wyszukanego projektu Big Data, z czego bardzo się cieszę i mam nadzieję, że Tobie też mogę pomóc. Jeżeli tak, napisz marek.czumamopa@realtechdatafactory.com i możemy działać z mentoringiem. Ja na dzisiaj się żegnam, niezależnie od tego, czy się zapiszesz na newsletter, skorzystasz z mentoringu, skorzystasz z tych wszystkich rzeczy, czy nie, to ja trzymam za Ciebie kciuki, życzę Ci powodzenia, gratuluję, że już jesteś w tym miejscu, w którym jesteś i co? I napisz, jeżeli się coś Ci się udało już osiągnąć. Koniecznie napisz, jestem bardzo ciekawy. Wierzę w Ciebie, trzymam za Ciebie kciuki, zapraszam na newsletter, zapraszam po kursy ze zniżką 10% na Big Data po polsku. I to dzisiaj, na dzisiaj już wszystko. Trzymaj się, cześć!